Głównym partnerem Paszportów Polityki jest Fundacja PZU. Temat tygodnia.
Witam Państwa w podcaście Temat tygodnia. Karolina Lewicka, ze mną są Aneta Kyzioł i Bartek Chaciński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A porozmawiamy o paszportach polityki, które zostały rozdane po raz 32. Są przyznawane w 7 kategoriach, z dodatkową kategorią specjalną, to kreator kultury, oraz z paszportem czytelników. Aneta Kyzioł mówiła tak: nadążyć za ludźmi sztuki nie jest łatwo. Staramy się nie wpaść w zadyszkę. Tak sobie myślę, że faktycznie trudno jest ogarnąć tę bardzo bogatą przestrzeń kultury, wyłonić tych, którzy faktycznie w danym roku na wyróżnienie zasługują.
No tak, i starając się biec najszybciej jak się da za tą no tak szybko się zmieniającą sztuką. Przyjęliśmy niedawno trochę inną zasadę, bo wcześniej przez całe dekady w każdej z kategorii wspomagali nas swoimi głosami krytycy i krytyczki. To było 10 nazwisk. Staraliśmy się, żeby to byli ludzie piszący albo krytycznie patrzący na swoje dziedziny kultury, ale no, zauważyliśmy, że pewne rzeczy nam umykają, bo kultura staje się z jednej strony bardzo niszowa, czyli podzielona na takie już naprawdę malutkie działeczki i ze swoimi publicznościami.
Czyli docierająca też siłą rzeczy do wąskiej grupy odbiorców.
Wąskiej grupy odbiorców, a z drugiej strony jest też dużo produkcji, projektów i przedsięwzięć wiążących się ponad tymi niszami, ale ponad dziedzinami. Poprosiliśmy większą grupę krytyków, dziennikarzy, osób zajmujących się kulturą o pomoc i teraz to już jest tak 50 parę osób plus jeszcze nasza redakcja, więc mamy nadzieję, że dzięki temu ogarniemy bardziej i bardziej nadążymy, no ale no nie oszukujmy się, to nie jest proste i staramy się, żeby wyłapywać te najważniejsze nazwiska w danym roku, żeby nie mieć potem też takiego wyrzutu sumienia, że nie złapaliśmy kogoś przed jego największym pikiem w karierze, żeby nie urósł nam już tak za bardzo, żebyśmy już nie mogli, żeby ten paszport już do niczego nie był mu potrzebny, więc walczymy.
Bo paszport ma się pojawić w takim konkretnym momencie, uhonorować tych, którzy już sukces osiągnęli. To nie jest tak, że oni są dopiero na początku swojej artystycznej drogi, ale jednocześnie jeszcze nie wypłynęli na te naprawdę szerokie wody.
Tak, żeby im jeszcze pomóc, bo nagrody mają być po coś, żeby oczywiście pokazać, bo taka jest nasza dziennikarska misja, żeby przybliżać te postaci szerokiej widowni, ale też, żeby może coś jeszcze sprawić, żeby w tej karierze coś się nowego wydarzyło, żeby przyszły jakieś nowe propozycje, zlecenia, więc to jest nagroda dla tych, którzy mają osiągnięcia na koncie. Jeszcze w takim momencie, kiedy wydaje nam się, że to nie jest jeszcze pik tej kariery. I wracając do tego, o czym mówiła Aneta, ten poszufladkowany, podzielony bardzo na nisze świat kultury, nie ma w tej chwili jednego kanału, w którym opowiadalibyśmy o tym, co się w polskiej kulturze dzieje. Nie ma jednego programu w najlepszym czasie oglądalności w telewizji. Nie ma też nawet dwóch, trzech rubryk w gazetach, które by rządziły tym naszym rozkładem dnia, czy tam tygodnia, roku kulturalnym. W związku z tym ta propozycja, którą rzucił ponad 30 lat temu Zdzisław Pietrasik, nasz nieżyjący już niestety szef działu kultury, kolega redakcyjny, żeby spróbować wymyślić takiego wieloosobowego krytyka centralnego, czyli żeby stworzyć jakieś centrum, skoro go nie ma. On był rzucony w latach 90., kiedy ta sytuacja była dużo, dużo wygodniejsza do obserwowania całej polskiej kultury.
A już wtedy, dodam, Zdzisław Pietrasik mówił tak: dziś nikt nie ustala hierarchii w kulturze, na pewno nie w takim znaczeniu jak kiedyś. Więc właśnie ten pomysł, który pojawiał się w latach 90. już był reakcją na ten zmieniający się krajobraz kulturalny Polski.
Tak, i to się tylko pogłębiło. To się pogłębiło wraz Myślę, że przede wszystkim z ewolucją mediów, bo nie tylko samej kultury. Media się pokawałkowały, pofragmentowały. W mediach społecznościowych w tej chwili trwa dyskusja, no, czasami równie ważna, co w mediach drukowanych, czy radiu, czy telewizji. Ważna ze względu na temat, nie ze względu na donośność czasem. No, ale to jest takie zjawisko, które również, myślę, kształtuje kulturę i powoduje to podzielenie publiczności.
Ja bym też spojrzała na to globalnie, bo myślę, że ta niszowość kultury, ta jej specjalizacja, docieranie do wąskich grup odbiorców, to też jest taka alergiczna reakcja na kulturę masową, na popkulturę.
No tak, która staje się tak coraz bardziej, no, jak to nazwać?
Homogeniczna, standardowa.
Tak.
Aczkolwiek też kultura masowa jest częścią tego problemu i częścią tego zjawiska, bo bardzo często te kariery w dobie mediów elektronicznych są tak szybkie, że nie są odnotowywane przez prasę, albo prasa nie bardzo pomaga. Artyści są samobieżni w dużej mierze, ci z kręgu kultury masowej. Oni nie potrzebują wywiadów, nie potrzebują okładek. Oni po prostu komunikują się wprost ze swoją publicznością. To jest fenomen mediów społecznościowych.
Tak. Obserwowany także w świecie bardzo mi bliskim, czyli w świecie politycznym.
Tak, więc dla nas podzielonych na specjalności dziennikarzy, czasami masowa postać z kręgu filmu czy kręgu muzyki popularnej jest w gruncie rzeczy dość enigmatyczna. Na część takich emocji widowni, emocji widzów, czytelniczych staramy się patrzeć, dobudowując do paszportu jeszcze tę jedną kategorię, czyli paszport czytelników.
No to może paszport czytelników. Sandra Drzymalska, czyli aktorka. Kiedy czytamy o jej aktorstwie, to pojawia się takie sformułowanie, że jest to aktorstwo intensywne.
No jaka osobowość, takie aktorstwo właśnie, więc no wydaje mi się, że ta charyzma tej postaci przebija się na ekranie we wszystkich produkcjach, w jakich bierze udział i jakoś podnosi je też na wyższy poziom. No to jest, wydaje mi się, też wyrazicielka bardzo mocno swojego pokolenia, bo teraz jej ostatni film to Simona Kossak, czyli niby o postaci z głębokiego PRL-u, ale jednocześnie bardzo dobrze komunikującej się z naszymi dzisiejszymi rozmyślaniami, ideami, czyli od feminizmu przez przyrodę i postrzeganie człowieka jako część ekosystemu, a nie kogoś nadrzędnego. No więc ona sama też wyznaje te wartości. Wydaje mi się, że łatwo się z nią utożsamić w naszych czasach, ale to też jest wielka wrażliwość. Równie przekonująca była w roli góralki w filmie o Goralenfolk, dziejącym się w czasie II wojny światowej na Podhalu. Równie świetna była w takiej komedii przewrotnej, bardzo ciekawej i nowoczesnej, czyli Sexify w Netflixie, gdzie grała w nowoczesną, trochę zagubioną, ale szukającą swojej drogi bizneswoman, zarządzającą startupem, który ma wyprodukować gadżet seksualny, który ma zapewnić kobietom orgazm.
No to są zupełnie inne poziomy.
Inne role, inne historie, tak. A charyzma ta sama i powodująca, to... że... No, patrzy się na nią i chce się śledzić jej karierę.
Dla mnie taką wartością w przypadku tej aktorki jest to, że oglądając kolejne filmy z jej udziałem, widzę postać. Kolejną postać, którą odgrywa, a nie aktorkę. Czasem mam takie wrażenie, obserwując nie tylko polskich aktorów, że w danym filmie widzę danego aktora, który nie zmienia ani mimiki, ani sposobu mówienia, ani mowy ciała. Właściwie jest sobą w kolejnych rolach, więc ja oglądam kolejnego aktora czy aktorkę XYZ, natomiast nie widzę postaci.
Tak, ale przy tym wszystkim jest jeszcze ten taki czynnik X właśnie, czyli taka jakiś magnetyzm, o którym opowiada Laudacja, bo Laudacje w tej kategorii przesyłają nam czytelnicy, czytelniczki, w tym wypadku czytelniczka z Krakowa, która nie nazywa tego czegoś. Mówi, że to jest, pisze, że to jest trudno zdefiniować słowami, że to jest jakaś emanacja jakiejś szczerości, wrażliwości wewnętrznego piękna. Czyli chodzi też o to, że po prostu być może z tą Sandrą Drzymalską chcemy na nią patrzeć i samo to jest wartością filmu albo serialu, w którym bierze udział. No,
czyli zjawisko.
Zjawisko, więc to tak.
Kreator kultury. Marek Koterski, rocznik 42, reżyser, scenarzysta, aktor, no i oczywiście ojciec Adasia Miałczyńskiego. Dlaczego akurat w tym roku Marek Koterski?
No tak, powinien być w każdym roku Marek Koterski, ale zdecydowaliśmy, że będzie w tym. No z wielu powodów, oczywiście jego twórczość to jest już wystarczający powód i nie trzeba tu nic dopowiadać, ale no czasy są jakie są, są coraz trudniejsze, wszystkim nam nie jest łatwo. W takich czasach człowiek też ma tendencję do takiego schowania się w kokonie, patrzenia przez... też rozdmuchiwania trochę swoich problemów, nie patrzenia dalej. Jest to absolutnie zrozumiałe, ale zaczyna być męczące dla nas wszystkich, a artyści, których w tym roku nagradzamy, a przede wszystkim Marek Koterski, no to są ci ludzie, którzy potrafią wyjść z tej bańki problemu, popatrzeć dalej, znaleźć jakąś formę dystansu, znaleźć narzędzia do walki o ten kolejny dzień, o kolejny lepszy dzień.
Znaleźć... Rozładować napięcie za pomocą poczucia humoru i dystansu.
I właśnie tak. To poczucie humoru tutaj u Marka Koterskiego jest absolutnie kluczowe i ta autoironia, bo wszystkim nam się raz na jakiś czas taka dawka immunizująca przyda, żebyśmy też na siebie spojrzeli jako na tak, takie no, mocno przesadzające obiekty. Więc no Marek Koterski na trudne czasy jest absolutnym najlepszym lekarstwem, ale myślę, że wśród naszych nagrodzonych można by też znaleźć takich powinowatych albo córki, synów wychowanych na Dniu Świra.
No tak, bo to jest też nagroda o pewnym dialogu pokoleniowym, sztafecie pokoleniowej, dialogu pokoleniowym. O tym, że kreator kultury to musi być ktoś, kto ma swoich uczniów, uczennice, kto coś zostawił po sobie w danej dziedzinie i to jest i tu w tej dziedzinie Koterski jest jakimś wzorcem, którego się ściga i zostawił tematy, które się nie zdezaktualizowały, a nawet formę opowiadania o tych tematach, która się nie zdezaktualizowała i w związku z tym też może korespondować z dzisiejszą młodzieżą.
Czyli rezonuje.
Rezonuje, bo no, przecież ten Adaś Miałczyński z Dnia Świra, wygrażający sąsiadom, ten Adaś Miałczyński, zdegradowany inteligent, nauczyciel, to jest figura, która jest coraz bardziej aktualna znowu. Nie, która nie odeszła.
Niestety.
On się, ta figura prawdopodobnie dzisiaj mogłaby powiedzieć dokładnie to samo, co wtedy.
Kiedy słyszę o tej sztafecie pokoleń, to w ogóle tak z paszportami wyszło. Katarzyna Nosowska, laureatka z roku 93, odebrała kilka lat temu laur kreatorki kultury. Albo na przykład po filmowcu Marcelu Łozińskim, nagroda w roku 95, nagrodę w innej kategorii literackiej odebrał jego syn Mikołaj.
No trochę tak jest, że oczywiście obracamy się też w szerokim świecie, w którym mamy rodziny zajmujące się kulturą, różnymi dziedzinami. Mamy czasami twórców, którzy zajmują się po prostu różnymi dziedzinami, tak jak Pablo Pavo, nagrodzony w jednej dziedzinie, potem wraca jako nominowany, nagrodzony za muzykę, wraca w literaturze. No i mamy wreszcie tę taką zapętlającą się historię paszportów w tym wszystkim, które jak każda nagroda, która trwa tyle lat, to są 32 lata, wychowała już sobie pokolenie, które należało do laureatów, a właściwie to są w tej chwili osoby, punkty odniesienia na mapie. Stąd Kasia Nosowska, która odbierała nagrodę kreatora, a była laureatką paszportów pierwszej edycji tej nagrody. I stąd Dorota Masłowska, która no, była kiedyś bardzo młodą zdobywczynią tej nagrody i wielu innych nagród, a wróciła w dość młodym wieku jeszcze ciągle jako kreatorka, bo jest jakimś wzorcem w swojej dziedzinie.
To teraz poszczególne kategorie. Film i Kamila Tarabura. Reżyserka, scenarzystka, rocznik 90, absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz Szkoły Wajdy. Debiutowała filmem Chodźmy w noc, rok 2020, ale ta nagroda, jak rozumiem, za Rzeczy niezbędne.
Tak, debiut pełnometrażowy, fabularny. Była nominowana w ubiegłym roku za współscenariusz do świetnego serialu Absolutni Debiutanci. Tamten był o wchodzeniu w dorosłość, o dojrzewaniu. Ten jest film Rzeczy niezbędne, jest o kobietach, które są już trochę dalej w swoim życiu, ale też muszą podjąć pewne decyzje i zmierzyć się z pewnymi trudnymi tematami, żeby pójść dalej. To, co łączy jej twórczość, twórczość Kamili Tarabury, to jest to dosyć typowa rzecz chyba dla jej pokolenia, ale tutaj w mistrzowski sposób prezentowana, czyli słowa są ważne, dialogi są ważne, ale nie przesadzamy z nimi, bo obraz, dobry obraz mówi więcej niż 1000 słów. I tutaj ona potrafi tworzyć obrazy o nieprawdopodobnej intensywności, a jednocześnie naprawdę piękne. I obojętnie, czy filmuje wnętrza, czy filmuje plenery, czy filmuje twarze bohaterów i bohaterek, to jest to jednocześnie piękne i poruszające, a nie jest pretensjonalne i banalne, bo łatwo w takich portretach, łatwo w takich obrazach przecież też przesadzić. Więc młoda autorka, a już naprawdę bardzo świadomie używająca narzędzi.
No i tutaj też jest to przykład tego, że staramy się śledzić karierę tych ludzi, którzy raz się pojawili na celowniku paszportów jako nominowani. Po roku mamy powrót Kamili Tarabury. Mieliśmy powrót do nominacji i ten film okazał się jedną z najciekawszych premier rzeczywiście całego roku. Sprowadził do Polski Dagmarę Domińczyk, aktorkę znaną z serialu Sukcesja, która nie nagrała się w Sukcesji tyle, co tutaj od razu powiedzmy. Widz powinien być zadowolony z tego spotkania. No i jednocześnie mieliśmy bardzo trudny pojedynek w tej kategorii między aktorką, scenarzystą i reżyserką. No jakoś tak szukamy reżyserów, szukamy tych postaci, które zawładną polskim kinem. I wydaje mi się, że Tarabura to jest potężny potencjał na taką osobę, o której za 10 lat sobie tutaj usiądziemy i porozmawiamy. I
jako
będzie
kreator z kultury.
No może jeszcze nie, ale nikomu nie życzę od razu, żeby się stawał ikoną, ale niech po prostu nam, niech nam nakręci parę dobrych filmów.
Tak, tematów do przemyśleń i rozmów.
Dzień dobry, to jest bardzo krótka przerwa i za chwilę wrócimy do podcastu. Ja nazywam się Bartek Chaciński, jestem zastępcą redaktora naczelnego Polityki i chciałbym podziękować, że słuchają Państwo naszych rozmów w wersji audio. Są one dostępne dla wszystkich, ale powstają dzięki pracy naszych dziennikarzy i współpracowników, którą finansują subskrypcje Polityki. Zachęcam więc do tego, żeby tę cyfrową prenumeratę wykupić. Co więcej, dla słuchaczy podcastu Kultura na Weekend przygotowaliśmy specjalną ofertę subskrypcyjną. Z kodem KULTURA30 otrzymają Państwo 30% zniżkę na roczny dostęp standard. Aby skorzystać z tego rabatu, wystarczy wejść na stronę polityka.pl/kod/KULTURA30, wszystko pisane łącznie, albo wpisać kod KULTURA30 podczas zakupu dostępu standard na stronie polityka.pl. A teraz już życzę dobrej lektury i dalszego miłego słuchania.
Scena. Wojciech Grudziński. Tancerz, choreograf, twórca spektakli.
Tak, poszerzyliśmy nazwę tej kategorii w tym roku, tak jak w poprzednim z literatury przeszliśmy na szeroką książkę, bo zobaczyliśmy, że literatura się kojarzy bardzo konkretnie, a książka tutaj różne gatunki można wprowadzać. I tak samo jest z teatrem. Teatr kojarzył się dosyć klasycznie, czyli z teatrem dramatycznym mimo wszystko. Tymczasem na przestrzeni ostatnich dekad do głosu dochodziły gatunki performatywne, czyli teatr oparty na bardziej działaniu niż na klasycznym tekście. Dochodził do głosu taniec, który w ostatnich latach rośnie nieprawdopodobnie w siłę. Paradoksalnie ma głos naprawdę. No więc jeszcze były musicale bardzo silne, więc jakby widzimy, że ta kategoria, no najwyższy czas na zmiany tutaj. I ta trójka nominowanych w tym roku, czyli duet reżysersko-choreograficzno-performerski Gruba i Głupia, Wojciech Grudziński, tancerz-choreograf i Katarzyna Minkowska jako ta reżyserka, scenarzystka, też współscenografka, jako ta przedstawicielka teatru bardziej nakierowanego na słowo, ale też bardzo nowoczesnego, no pokazują te wszystkie kierunki, w jakich współczesny teatr się rozwija. Postawiliśmy na Wojciecha Grudzińskiego, bo to jest bardzo konsekwentnie budowany teatr tak naprawdę. Teatr tańca, teatr ruchu, ale wykorzystujący też bardzo mocną i precyzyjną dramaturgię, co nie jest oczywistością. Wojciech Grudziński współpracuje też ze świetnymi muzykami, więc warstwa muzyczna jest naprawdę dopracowana, są wizualia. No to jest taka bardzo pełna propozycja sztuki, a poza tym robi coś, co robi wielu twórców, tylko robi to dużo ciekawiej, czyli wychodzi od własnego doświadczenia życiowego, przekształca to w bardzo uniwersalne historie, w których wiele osób może się przejrzeć. To są historie o dorastaniu i dojrzewaniu queerowym, o zderzaniu się jako osoba queerowa z Polską, mówiąc tutaj dosyć szeroko, ale też o relacji syna i matki, bardzo intymny spektakl. No więc jest to naprawdę bardzo wszechstronne i bardzo interesujące i poruszające.
Ja niewiele mam do dodania, bo tańcu się bardzo trudno mówi.
Lepiej się go ogląda.
Tak, mogę to powiedzieć, jak to skomentowałem na paszportach, że jest takie powiedzenie, że pisać o muzyce to jest jak tańczyć o architekturze. Ja się zajmuję pisaniem o muzyce przez dużą część mojego życia zawodowego i mogę powiedzieć tak, chciałbym pisać tak jak Grudziński tańczy. I to by mi wystarczyło właściwie, bo jakby no, w tym momencie no, musi mi wystarczyć sposób, znaczy obserwowanie z podziwem tego, jak to wygląda. Ten sposób budowania narracji, który...
Jak Wojciech Grudziński queeruje oberka.
Tak, queerowanie oberka, tak, po prostu jest... My gdzieś żyjemy gdzieś w podobnych światach. Muzyka jest też, no, muzyka jest bardzo niematerialna i taka trudna do uchwycenia. Taniec stanowczo też, ale wiem coś więcej o tańcu dzięki temu człowiekowi.
Książka Jul Łyskawa. Zastanawiano się, kim jest autor i podejrzewano, że to jest pseudonim. Tymczasem Jul Łyskawa istnieje. Absolwent Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę poświęconą twórczości Stanisława Dygata. Są jakieś inspiracje?
Dygatem?
Nie wydaje się, tak. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że idzie to w kierunku w ogóle zdecydowanie Ameryki. Zdecydowanie prozy amerykańskiej.
No chociaż tak. Tu by się z Dygatem trochę tutaj by się tak rymowało z jego...
Takiego balansowania na granicy parodii, satyry, chociaż z takim wielkim uznaniem dla tego wszystkiego, co ta wielka proza współczesna amerykańska buduje, czyli całego skomplikowanego systemu odniesień. Można by było tutaj zrobić...
Panorama społeczna, tak.
Och, tak, tak. Przypisów można by było do tej książki, która już tak jest gruba, do książki zatytułowanej Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców, można by było zrobić całą tonę kolejną. I to jest rzeczywiście no tak trochę tak, jak odnotowała to Justyna Sobolewska, że to się rozgrywa w miasteczku przypominającym Twin Peaks, ale to jest historia też, która gdzieś w takie rejony opowieści wchodzi, która jest jednocześnie bardzo konkretna, bardzo blisko spraw konkretnych ludzi, ale jednocześnie metafizyczna do szpiku kości po prostu.
No tak, bo tutaj nie można zdradzić to, co twórca zdradza na 140 stronie dopiero. I to jest klucz tej powieści jakby, więc tutaj pytanie główne, kim jest tytułowy bohater i kim są jego ojcowie. Tego nie zdradzimy, bo mamy nadzieję, że po paszportowej gali państwo jednak sięgną do tej powieści zachęceni przez autora i przez nas. No jest to... Twórca pracował nad tym 8 lat i no widać tę pracę. To znaczy każda fraza tam jest przemyślana i wygładzona.
Książka jest dopracowana.
Książka jest absolutnie...
Językowo, fabularnie.
Tak. I wszystko tam jest po coś, więc nawet to, że te 140 stron należy poczekać, żeby dowiedzieć się, kim jest główny bohater. Świetna jest ta warstwa sztuki, bo ta książka jest jednocześnie traktatem, ale bardzo przystępnie napisanym traktacie o tym, czym jest twórczość, kim jest artysta, po co to w ogóle ludziom, po co to jest. Więc jest tam i Ameryka, ale właściwie każde, już dzisiaj każde inne społeczeństwo w tym się przegląda. Jest tam właśnie ta warstwa sztuki. Wydaje mi się, że naprawdę wiele osób może spojrzeć na swój sposób na tę książkę i sobie coś tam znaleźć. No jest tam też przyroda, pełni bardzo ważną rolę. Więc współczesna rzecz, w której... No, odbijają się ważne obecnie tematy, ale w sposób nieoczywisty, momentami właśnie z dystansem i dowcipny.
Czyli nie powieść przechadzająca się po gościńcu jak lustro. Trochę tak, ale trochę nie.
Takie lustro troszkę połamane, może troszkę ze zmienioną perspektywą, ale ciągle jakoś lustro.
I po amerykańskim gościńcu bardziej.
Kolejna kategoria, sztuki wizualne, Monika Drożyńska.
No właśnie, to jest trochę tak jak z Julem Łyskawą. Artysta musi mieć to coś. Musi mieć to coś, dzięki czemu jest odróżnialny od innych. Jul Łyskawa ma gigantyczną, mrówczą pracę nad powieścią w świecie przypominającym Twin Peaks, a Monika Drożyńska ma Haft. I właściwie sam ten gest wykorzystania techniki, która się bardziej kojarzy ze sztuką ludową, sztuką banalną, makatkami jakimiś wiszącymi w kuchniach kiedyś, prawda, z hasłami, które były hasłami dotyczącymi raczej mycia rąk, czy tam, nie wiem, jakichś podobnymi, tutaj nagle nabiera to właściwie takiego wymiaru no, zaangażowanej sztuki społecznej i okazuje się, że nawet może być buntownicze. Okazuje się, że nawet można to ukarać. Sąd może skazać artystkę, która się posługuje haftem w miejscach publicznych, prawda? Dlatego, że wyhaftowała coś na zagłówkach w foteli. No,
potajemnie.
Potajemnie, tak, w PKP. To jest coś, no po prostu to sam ten gest robi, my nie jesteśmy na to odporni jako dziennikarze, bo my tego jako dziennikarze szukamy, tej wyjątkowości.
I czasami nawet znajdujemy przez przypadek. Ja siedziałam kiedyś w pociągu i tak oparłam głowę i poczułam coś i zobaczyłam, że tam jest wyhaftowane. Na tym zagłówku siedziałam, o rany, Monika Drożyńska tu była, więc naprawdę... Nie, to jest świetna sztuka, która sama szuka swojego odbiorcy, swojej odbiorczyni, wychodzi do niego. Te hasła, które, czy fragmenty jakichś manifestów czasami, a czasami bardzo takie proste pytania, które wchodzą do głowy i każą zmierzyć się z rozmaitymi, wydawałoby się oczywistymi kwestiami, które Monika Drożyńska haftuje w nieoczekiwanych miejscach. No to jest coś naprawdę niesamowitego i ona robi to też bardzo konsekwentnie, bo ten PKP to jest jedna rzecz, ale miała rozmaite akcje i też wyszywała namiot w takim geście sprzeciwu wobec likwidacji Domu Kultury. Zrobiła szkołę haftu dla pań i panów, Złote Rączki bodajże, sama nazwa jest absolutnie cudowna, więc jest to naprawdę wspaniała artystka, którą bardzo się cieszymy, że jest w naszej trójce nominowanych i że mogliśmy ją w tym roku nagrodzić.
Kolejna kategoria, muzyka poważna, Gabriela Legun. Sopranistka.
Ja bym to może zsumował od razu dwie muzyki. Kuba Więcek w muzyce popularnej, Jeśli tak mogę zakłócić ten nasz, nasz rytm rozmowy, bo ja też oczywiście ja widzę te podziały. Nie mam swoje zdanie na temat podziału między na poważną i popularną, prawda, czy tam poważną i rozrywkową. Chcemy honorować artystów i akademicko wykształconych i niekoniecznie. Natomiast te dwie nagrody, czyli nagroda dla śpiewaczki, sopranistki i nagroda dla saksofonisty jazzmana młodego, oboje młodzi zresztą, mówią coś więcej o paszportach pewnie też, dlatego że paszporty od lat 90. miały być też taką, stąd nazwa, no miały być takim wskazaniem, że to jest ktoś, kogo możemy wyeksportować, prawda, że będą, te osoby to są osoby, które powinni podziwiać na Zachodzie jako część polskiej kultury. No więc nic tak dobrze się nie mieści w tym, jak nasza tradycja muzyki poważnej, a precyzyjnie tradycja wokalna. Uciekają nam ci śpiewacy, śpiewaczki bardzo szybko na Zachód robić wielkie kariery na wielkich scenach. I nie było w muzyce, no, po tej stronie powiedzmy popularnej, rozrywkowej, zjawiska bardziej eksportowego niż polski jazz, do którego symbolicznie się gdzieś tam wpisał Kuba Więcek, bo debiutował we wznowionej serii Polish Jazz, wznowionej po latach, tej serii, która kiedyś reprezentowała, bo kojarzyła się z Polską przede wszystkim. Fantastyczne hasło w ogóle reklamowe, wymyślone w latach 60. I teraz jedna i druga postać, no chcielibyśmy coś dać tym ludziom, zanim oni w ogóle nam na stałe wyjadą z tego kraju. I jeszcze dodatkowo, co mają wspólnego? Otóż to mają wspólne, że mamy świetną edukację muzyczną w Polsce, która jest momentami edukacją dość opresyjną. Ona bywa krytykowana za taką pewną siermiężność, ale z drugiej strony jest otwarta, zaprasza ludzi, stwarza możliwości różnym ludziom bez względu na status majątkowy i pochodzenie i powoduje, że niezależnie od tego, gdzie w Polsce mieszkamy, no to można się załapać do tej edukacji i potem, tak jak oboje zresztą, dokształcać się już gdzieś na kursach mistrzowskich za granicą albo tak jak Kuba Więcek w szkołach w Danii w jego wypadku. No więc to jest fenomen. W wypadku Kuby Więcka jeszcze taki fenomen poparty no, pewną taką swobodą w poruszaniu się między gatunkami i tym, że Więcek ma niesłychany dar melodii, wyczucie melodii i on próbuje w ten test, który bywa muzyką harmonicznie nieprzystępną, może nie tyle trudną, co taką stwarzającą pewne wyzwanie, bo tam się akordy zmieniają i te akordy to nie są łatwe akordy bardzo często. On w to potrafi wpisać prostą melodię i to jest jakiś niesłychany po prostu atut.
I ostatnia kategoria. Kultura cyfrowa. No i w tej kulturze cyfrowej nagrodzony został największy w świecie proukraiński ruch społeczny.
Nagradzany dotąd głównie poza Polską. Dodajmy, czyli nagradzany w Estonii, nagradzany
w Litwie.
Tak, w Litwie, ukraińska nagroda Ministerstwa Obrony Narodowej.
Litewska gwiazda dyplomacji.
Tak. A tutaj się okazuje, że Kamil Dyszewski, czyli Kama Kamilia, w internecie tak go znają, człowiek, który zainicjował po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, tej pełnoskrajowej agresji na Ukrainę Rosjan, zainicjował ten ruch w internecie, jest Polakiem. Mieszka co prawda w Wielkiej Brytanii. I jest to oczywiście coś, co tak jak zresztą jak duża część sfery kultury cyfrowej, co my nie czujemy takiej stuprocentowej przynależności tego do świata sceny, estrady, reflektorów, prawda? To jest trochę inna sfera, internet. Walka z dezinformacją, ale też memy internetowe i to, w jaki sposób można fenomen tych memów wykorzystać do tworzenia wirtualnej zbiorowości. Bo jeśli ktoś chce wejść do NAFO, czyli North Atlantic Fella Organization, no to musi mieć awatara. A ten awatar to jest piesek Shiba Inu, czyli tak zwany pieseł w odpowiedniej wersji. Ja bym chciał mieć takiego pieseła, Nie wiem, czy on byłby z mikrofonem, tak jak teraz siedzę, czy z jakimś piórem, czy z czymś, czy z redakcją dookoła, ale no w ten sposób są tworzone te awatary dla nafowców.
Zamiast za stworzenie tego awatara należy przelać jakąś sumę na fundusz, z którego potem ta organizacja finansuje pomoc dla ukraińskiej armii. Więc oprócz walki memami z dezinformacją, ale mają też na koncie dezawuowanie takich niemalże szpiegów, bo po prostu ludzi, którzy sieją propagandę prorosyjską w sieci, więc oprócz tego jest też taka bardzo realna pomoc finansowa dla walczących na froncie. No więc pomyśleliśmy, że, bo też mamy bardzo różnorodną tę kategorię w tym roku, bo zwykle często było tam dużo gier, bo od czasu...
Gry wideo są tak bazą tutaj.
Są tutaj bazą i wielki sukces Wiedźmina był właściwie takim początkiem tej naszej kategorii. Tutaj mamy oprócz gry, mamy też ciekawe wykorzystanie narzędzia sztuczne, jakie daje sztuczna inteligencja. No i mamy właśnie NAFO, które wydało nam się tutaj naprawdę najciekawszą formacją, bardzo bliską naszym czasom i naszym sercom.
I te awatary, czyli te pieseły, chciałem powiedzieć, że czasami trafiają na sprzęt wojenny używany przez stronę ukraińską, czyli na wyrzutniach rakiet albo na jakichś armatach są te awatary piesełów albo hasła wymyślane przez NAFO, co oczywiście robi, nie wszystkim się to może podobać. Takie skrzyżowanie dwóch takiego bardzo poważnego, no i takiego komicznego, szalonego trochę poziomu, ale no taki jest ten świat. Może to jest w tym ze sztuki, że ta działalność łączy, splata te dwa poziomy w sposób kontrowersyjny dla niektórych, ale bardzo skuteczny.
I to już była ostatnia kategoria.
No to wygląda.
Gala też za nami, a zatem paszporty wrócą za rok.
My zaczynamy kolejny rok, bo dla nas paszporty są cezurą. No i teraz odetchniemy chwilę i będziemy się zaczynać zastanawiać właściwie kto za rok.
Bartek Chaciński, Aneta Kyzioł. Bardzo
dziękujemy.
Rozmawiała Karolina Lewicka i zapraszam Państwa już za tydzień.
Temat tygodnia.
Cieszymy się, że słuchasz naszych podcastów. Powstają one m.in. dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Dołącz do grona naszych subskrybentów, aby słuchać tekstów z polityki w wersji audio oraz mieć pełny dostęp do tygodnika i jego wydań specjalnych. Szczegóły na polityka.pl.